LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły, oto jest ono, upragnione, wytęsknione, LAMU 2026. Letnia Akademia Młodych Umysłów powraca, byśmy się wszyscy mogli uczyć, bawić i odkrywać wspólnie świat. W tym odcinku przyglądamy się bakteriom, muchom, gnijącym owocom i kubom. Występują
Stach, Tamara, Tosia,
Tymek, Sala,
Zosia,
Wiki, Antek,
Ewa, Fi,
Franek,
Henio,
Julek,
Sysiu,
Marysia,
Matynda, Ronek.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli LAMU jest dla Was ważne, pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl/z/LAMU. Tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. Z góry wielkie dzięki. A tymczasem zaczynamy. Odcinek pierwszy, sezon szósty, proszę Państwa.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Na początek kilka pytań o bakterie, a że w LAMU nie ma miękkiej gry, zaczynamy mocno.
Cześć, jestem Phil, mam 8 lat i mam pytanie. Co było pierwsze, bakterie czy wirusy?
Filip, ojej, jak miło Cię słyszeć. Słuchaj, naprawdę, takie pytanie głębokie, filozoficzne, co było pierwsze? No widzisz, no i tu problem leży w tym, że właściwie naukowcy nadal nie wiedzą, co było pierwsze.
Przyznaje profesor Aleksandra Ziębińska-Buczyńska, badaczka bakterii z Politechniki Śląskiej. No więc ci naukowcy...
Część twierdzi, że pierwsze były wirusy, część twierdzi, że pierwsze były bakterie, a właściwie cały czas nie jesteśmy na 100% pewni. I ja sobie tak myślę, Filip, że jak ty dorośniesz, to ty powinieneś koniecznie zostać mikrobiologiem albo wirusologiem, czyli takim człowiekiem, co się zajmuje zawodowo bakteriami albo wirusami. I słuchaj, taką hipotezę którąś obalić, którąś podeprzeć i powiedzieć bardzo dokładnie, pierwsze były wirusy albo pierwsze były bakterie. Trzymam za ciebie kciuki.
Hola, hola, tak łatwo nie odpuścimy tego tematu. A na jakiej podstawie w ogóle można zbadać, czy pierwsze były wirusy, czy bakterie?
To działa tak, że najpierw się coś zakłada. Stawia się pewną hipotezę, czyli że na przykład wirusy były pierwsze i przygląda się bardzo uważnie wszystkim wynikom badań albo planuje się badania, realizację takich badań, które pozwolą nam tą hipotezę utrzymać, czyli stwierdzić, że faktycznie w oparciu o nasze wyniki stwierdzamy, że było tak i tak. Ewentualnie może się okazać, że wyniki badań nam zupełnie nie potwierdzą tej hipotezy i wtedy będzie, no nie, ta hipoteza jednak nie jest prawdziwa. Jeżeli już mamy wystarczająco dużo informacji, to wtedy można tworzyć coś bardziej takiego solidnego i to się wtedy nazywa teoria. Ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że nauka nie jest takim elementem stałym, to znaczy działa to tak, że my cały czas ciężko pracujemy w tych laboratoriach, słuchajcie, czytamy, piszemy, myślimy i potrzebujemy młodych naukowców takich jak wy, no żeby cały czas pchać tą naukę do przodu i może się okazać, że któraś teoria, która była faktycznie lata temu absolutnie pewna, w świetle nowych badań z nowymi narzędziami może się trochę zmienić. Także trzeba pamiętać o tym, że nauka cały czas się rozwija.
Nie ma rady. Zakasujcie rękawy, uczcie się i pomóżcie naukowcom, bo tych nierozstrzygniętych pytań, takich jak zadał Filip, jest więcej. Ciekawe, czy nauka zna odpowiedź na pytanie Tymka.
Dzień dobry, mam na imię Tymek i mam 8 lat. Chciałbym zapytać, skąd bakterie wiedzą, co mają robić?
Kurczę, Tymek, po prostu takie pytanie na śniadanie, wiesz co, no to jest bardzo ważna rzecz. No, a skąd ty wiesz, co masz robić w danym momencie? No człowiek to jest taki organizm, który jest bardzo duży, składa się z bardzo, bardzo wielu komórek i ma cały układ nerwowy, dzięki czemu no może sobie pewne rzeczy wymyśleć, nie? Że na przykład teraz jestem głodny, albo teraz chce mi się spać i będę zdecyduje się, że idę do łóżka, albo otwieram lodówkę, albo proszę mamę, żeby mi zrobiła kanapki.
Z bakteriami jest trochę inaczej. Po pierwsze, ich mamy nie robią im kanapek. Po drugie, nasze mózgi, czyli to, czym myślimy, mają miliardy komórek, a taka bakteria ma komórkę jedną. Ot, cała bakteria jest jedną komórką.
No ale takie komórki też muszą mieć jakiś system zawiadywania i każda komórka, zarówno bakteryjna, która jest całym organizmem, jak i taka nasza, z której się składamy my jako ludzie, każda ma taki jakby mózg, w którym znajduje się materiał genetyczny, jest bardzo dużo informacji, które zawiadują funkcjonowaniem tego organizmu, a oprócz tego ta komórka na zewnątrz ma takie jakby czujniczki, które też pomagają jej poruszać się w świecie. I przykładowo, jak bakteria uznaje, że jest w danym momencie głodna, no to będzie za pomocą tych czujniczków szukała jakichś substancji, które może po prostu zjeść. A jeśli będą na przykład jakieś substancje, które mogą stanowić zagrożenie, to tak jak ty, jak dotkniesz gorącego żelazka, to cofniesz rękę, bo to jest gorące, to bakterie na tej samej zasadzie, jeżeli poczują substancję, która może być zagrożeniem, no to będą uciekały w przeciwnym kierunku. Więc mają taki jakby móżdżek, czyli taki element wewnątrz komórki, który tym wszystkim zawiaduje, mają takie czujniczki, czyli takie receptory na powierzchni komórki, no i po prostu robią to, co w danym momencie ten system im podpowiada, czyli jeśli są głodne, jeśli potrzebują na przykład wyprodukować więcej jakiejś substancji, bo na przykład chciałyby się przykleić do ściany, o, tak też może być, bo bakterie generalnie w środowisku żyją właśnie w takich układach, które są poprzyklejane takimi glutkami, no i żeby te glutki powstały, to też trzeba wiedzieć, nie, że teraz jest ściana, przyklejamy się do ściany, produkujemy glutki, no i to wszystko, słuchajcie, wynika właśnie z tego, że bakterie to są bardzo mądre stworzenia. Mimo, że są takie malutkie i proste, no to naprawdę fajnie sobie dają radę w świecie.
Oj tak, bakterie potrafią być imponujące i nigdy nie wolno ich lekceważyć. Przechodzimy do pytania Zosi.
Dzień dobry, nazywam się Zosia i mam 10 lat i zastanawia mnie, czy w łzach są bakterie.
Zosieńko, słuchaj, bakterie są właściwie na całym człowieku i w całym człowieku w środku, dlatego że na świecie jest naprawdę chyba jedno miejsce, gdzie nie znaleźli mikroorganizmów jakichś, ale też naukowcy założyli, to była taka pustynia, wiesz, w Etiopii, gdzie stwierdzono z tymi narzędziami, które mamy, że tam prawdopodobnie jednak bakterii nie ma. Natomiast na wszystkich organizmach znajduje się bardzo specyficzny układ bakterii, który się nazywa mikrobiomem i oko też ma swój własny, unikalny zestaw mikroorganizmów. Więc jeżeli płaczemy, to my spłukujemy sobie tą gałkę oczną, na której są bakterie, no i z tymi łzami te bakterie sobie wychodzą do środowiska. A co jest ciekawe, naukowcy też stwierdzili, że jeżeli się nosi soczewki kontaktowe, czyli wiesz, takie nakładane na oko, no to się po jakimś czasie skład tych mikroorganizmów w oku zaczyna się zmieniać i zaczyna bardziej przypominać te bakterie, które znajdują się na naskórku, czyli na przykład na twojej ręce, a nie dokładnie takie, jak na początku były w twoim oku.
Tego to nie wiedziałam. Ile osób zmartwiło się w tym momencie? Czy na pewno wystarczająco porządnie myło ręce przed założeniem soczewek? Można podnieść rękę w górę, ale już wracamy do profesor Ziębińskiej.
Czyli to tak naprawdę chodzi o to, że oko nie jest przystosowane tak naturalnie do tego, żeby cały czas jakieś ciało obce, czy jakiś taki element obcy znajdował się nałożony na gałkę oczną. No więc cały ten układ ekologiczny, bo to tak naprawdę jest takie miejsce życia mikroorganizmów, on się będzie odpowiednio zmieniał.
A zatem tak, we łzach są bakterie, bo spłukują gałkę oczną, na której bakterie są, więc siłą rzeczy bakterie w tych łzach właśnie się pojawiają. Natomiast jak tłumaczy profesor Aleksandra Ziębińska-Buczyńska, we łzach jest lizozym. To bardzo silna substancja bakteriobójcza, która zabija zdecydowaną większość bakterii, szczególnie chorobotwórczych, tych niedobrych, ale ponieważ nie jest to substancja idealna, czasem się zdarza, że bakterie przetrwają atak lizozymu i stąd mamy m.in. zapalenie spojówek. A propos chęci pozbycia się niebezpiecznych bakterii, pytanie ma Henio.
Cześć! Tutaj Henio, lat 6, z Krakowa. Skoro antybiotyki zabijają bakterie, to czemu nie potrafią zabić wirusów?
No Heniu, to jest bardzo ważne pytanie. Tutaj głównie chodzi o to, że antybiotyki to są takie substancje, które jak sama nazwa jakby wskazuje, bo ona pochodzi z obcego języka, antybios to znaczy przeciwko życiu. Czyli coś, co jest przez antybiotyki zabijane, musi żyć. Natomiast zakłada się, że wirusy to nie są organizmy. To są takie cząsteczki zbudowane właściwie z białka i z materiału genetycznego i one nie pokazują wszystkich możliwości żywej komórki.
Tak, tak, wirusy to są bardzo dziwne byty. Właśnie nie są żywe, ale potrafią się namnażać, czyli sprawiać, że jest ich więcej i więcej. No takie kamienie na przykład też nie są żywe, a nie potrafią robić tak, żeby tych kamieni było więcej. Te wirusy są jakieś takie pomiędzy, niesamowite. Jak one to robią, że właśnie się namnażają? Otóż wdzierają się do komórki gospodarza lub się do niej przyczepiają i wykorzystują tę komórkę po to, żeby namnożyć kolejne egzemplarze tego wirusa, a potem tę komórkę likwidują. Bakterie natomiast są żywymi organizmami. Mają na swojej powierzchni bardzo dużo miejsc przyczepu, do których taka cząsteczka antybiotyku może się podłączyć i zadziałać.
Bo też nie ma czegoś takiego jak jeden główny antybiotyk dla wszystkich bakterii, tylko każda bakteria, w zależności od tego, jak jest zbudowana, jakie ma elementy składowe, to różne antybiotyki będą na nią różnie działać. Niektóre w ogóle nie będą działać. Natomiast właśnie dlatego, że wirusy nie mają takich miejsc przyczepu, nie mają takiego celu działania antybiotyku, no to właśnie dlatego bakterie mogą być zabijane przez antybiotyki, a wirusy niestety nie. I tutaj musimy szukać leków przeciwwirusowych, a to też jest duży problem, dlatego że tak jak pewnie słyszałeś o tym, jak to było na przykład w pandemii wirusa COVID, ciężko jest znaleźć taką substancję, która będzie mordowała coś, co w sumie nie żyje, nie? Więc to nie jest takie proste. Ale może jest szansa, słuchaj, że zostaniesz wirusologiem i znajdziesz takie możliwości jakichś substancji, które jednak likwidują nieżywe wirusy. Także trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że pójdziesz w naukę, chłopaku. Do zobaczenia.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I wirusy, i bakterie są bardzo niewielkie. W sam raz pasuje tutaj więc pytanie Marysi.
Marysia, 10 lat, jaka jest najmniejsza komórka na świecie?
Kurczę, wiesz Marysiu, no to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że my oczywiście możemy mówić tylko o tych komórkach, które poznaliśmy i które gdzieś tam znaleźliśmy, i które gdzieś zobaczyliśmy, a wiesz, naukowcy cały czas grzebią w różnych miejscach i znajdują bardzo różne organizmy, mikroorganizmy, ale generalnie zakłada się, że taką najmniejszą komórką bakteryjną to jest taka bakteria, która nazywa się z łaciny mykoplazma i ona jest taka super, super malusia. Jeżeli sobie wyobrazisz, że grubość włosa to jest 75 tysięcy nanometrów, a mykoplazma ma jakieś 150 do 300 nanometrów, to taka mykoplazma jest 300 razy mniejsza od średnicy włosa. Tak pi razy okno, 250 do 300 razy, to sobie wyobraź, jakie to jest maleństwo. A też jest takie cwane, że potrafi, słuchaj, i zjeść, i uciec, i zaatakować, bo to jest bakteria taka, która u drobiu powoduje choroby. To wyobraź sobie, że nawet takie maluchy są w stanie narozrabiać. Więc wiesz, jeżeli ty jeszcze jesteś teraz dzieckiem, to sobie wyobraź, jakie ty będziesz miała możliwości, jak będziesz dużo.
Ohohoho, pełna zgoda. Jak Marysia i inne młode umysły wkroczą w dorosłość, to się dopiero będzie działo. Ale wiecie co? Myślę sobie, że czasami trudne do uwierzenia może być to, jak świat jest niezwykle złożony. Zresztą sami naukowcy, którzy na początku odkrywali wirusy i bakterie, no nie do końca byli pewni, czy na pewno tak małe byty mogą istnieć i nie do końca dowierzano, że mogą one powodować tak niedobre, wyniszczające skutki dla naszych organizmów, jeśli mówimy o tych złych bakteriach, bo jak wiadomo, nie wszystkie są złe. No więc historia nauki zna takie przypadki, gdy prawdziwe odkrycia traktowano na początku nieufnie, jak jakieś bajki o smokach. I tutaj, słuchajcie, pasuje bardzo pytanie Sary, które jest takim pytaniem z gatunku szachmat.
Skoro bakterie są, a ich nie widać, to może krasnoludki też są. Sara lat 4.
Sara, no powiem ci, że taką mi zagwozdkę tutaj wbiłaś, że ja po prostu 2 dni nad tym myślałam i sobie tak wymyśliłam. Pierwsza sprawa to w ogóle jest tak, że bakterii nie widać gołym okiem. Ale oko może być w odpowiedni sposób uzbrojone, to znaczy, że można sobie znaleźć taki sprzęcik, na przykład mikroskop się to nazywa, czyli taki sprzęt, który bardzo, 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 bardzo powiększa obraz i wtedy jesteśmy w stanie nawet takie malutkie organizmy jak bakterie zobaczyć. Natomiast myślę sobie, że w sumie to może to jest kwestia właśnie tego, że my nie mamy odpowiednich narzędzi. Tak sobie pomyślałam, co ty myślisz o tym, jak my byśmy się zastanowiły nad zbudowaniem takiego krasnoludkoskopu, jest to, coś takiego mogłoby być. Ja sobie tak pomyślałam, że ty słuchaj, to jesteś taka dziewczyna fajna, że ty jak dobrze pomyślisz, to ja za parę ładnych lat się z tobą spotkam i ty mi powiesz, że ty masz takie narzędzie i ty mi te krasnoludki pokażesz, wiesz? Więc ja na to bardzo, bardzo czekam.
Bo droga Saro, jak to się mówi w świecie nauki, w tym momencie nie ma przekonujących dowodów na istnienie krasnoludków. Ale czy da się ich istnienie tak całkowicie, całkowicie wykluczyć, powiedzieć, że na 100% krasnoludków nie ma? No to ja nie wiem, czy bym znalazła taką odważną osobę. Także słuchaj, z profesor Aleksandrą Ziębińską-Buczyńską z przyjemnością Cię skontaktuję. Dziękuję Pani Profesor za wszystkie te odpowiedzi i dziękujemy też Filipowi, Heniowi, Zosi, Tymkowi, Marysi i Sarze za pytania w tej części. Jesteście ekstra.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
To my tu zadajemy pytania.
W odcinku Lamo kolejny mini wywiad, bo w takie układają się wasze pytania, tym razem dotyczący gnicia. A będzie to wywiad z profesor Martą Wrzosek, biolożką, mykolożką, czyli specjalistką od grzybów z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczynamy.
Jestem Ewa i mam 6,5 roku. Mam pytanie do Lamu. Dlaczego owoce i warzywa gniją?
Dzień dobry, nazywam się Tamara i w tym roku kończę 9 lat. I jak jedzenie gnije?
Wszystko, co jest smaczne, wszystko, co da się zjeść, jest zjadane. Zjadane może być przez owady, przez człowieka, przez ptaki, ale też przez dużo mniejsze organizmy, przez osy, roztocza, grzyby i przez bakterie. Jeżeli osa zaczyna zjadać gruszkę leżącą na glebie w naszym ogródku, no to widzimy, że wygryzła w niej dziurkę. Ale potem, jeżeli odleci, to zauważymy, że już po kilku godzinach ta dziurka się robi jakaś taka dziwnie brązowa, a czasami nawet zaczynamy widzieć jakieś białe niteczki, które się pojawiają w miejscu ugryzienia. To są grzyby. Grzyby są wyśmienite jako organizmy rozkładające smakołyki.
Trzeba tutaj dodać, że większość grzybów, jakie są wokół nas, to wcale nie są pieczarki czy borowiki, ale niezwykle małe grzyby, których nie zauważamy, dopóki nie trafią na coś pysznego i nie zaczną się rozrastać. No więc te grzyby
nawet nie potrzebują do końca tej osy, która wygryzie pierwszą dziurkę, bo jak gruszka upada na grunt, to zwykle przynajmniej jakieś jedno drobne pęknięcie się pojawi w skórce. I to jest właśnie droga do wejścia do grzybów, które zaczynają rozkładać. No co to znaczy rozkładać? To znaczy najpierw spowodować, że komórki przestaną tak ściśle do siebie przylegać.
I wtedy dzieje się to, co sprawia, że nam się odechciewa już taką gruszkę czy truskawkę jeść, czyli zamienia się ona w coraz bardziej miękką papkę.
W trakcie tego rozkładania najpierw substancji, która jest pomiędzy komórkami, to są najczęściej pektyny różne, grzyb produkuje też wodę. Wobec tego nie dość, że się robi brązowa plama, to jeszcze jest coraz miększa i miększa. A następnie grzyb zaczyna zjadać to, co rozłożył. Wobec tego pojawia się puchata grzybnia. Jest coraz mniej gruszki, coraz więcej grzyba. Ale grzyb też jest smaczny. Wobec tego przyjdą roztocza przede wszystkim, które będą z największą rozkoszą zjadać zarówno pozostałości gruszki, jak i grzyba.
A kto to te roztocza?
Roztocza są to takie jakby malutkie pajączki. Jest ich mnóstwo na świecie i my ich nie widzimy. Musimy do tego użyć dużą lupę i właśnie one się przyczyniają bardzo do gnicia. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. No, gnicie to również działalność bakterii. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o rozkład związków tak zwanych organicznych na związki nieorganiczne. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy budowlę, która jest rozkładana na pojedyncze cegiełki. I to robi właśnie cały szereg organizmów, z których właśnie te trzy grupy, które wymieniłam, czyli roztocza, bakterie i grzyby, są najważniejsze.
Ale skąd te bakterie, roztocza i grzyby biorą się na naszym jabłku, gruszce czy marchewce, które zgniły? No bo przecież rodzice przywieźli je z czystego sklepu do naszego czystego domu, może nawet umyli, zanim położyli w pojemniku na warzywa i owoce. I skąd tam te grzyby, które postanowiły je zjeść?
No z powietrza. Grzyby są wszędzie. Nie zawsze w postaci strzępek, czyli tych takich białych niteczek żywych i pełznących po podłożu, ale w postaci zarodników unoszą się w powietrzu. W każdym normalnym mieszkaniu zawsze zarodniki się znajdą. Bardzo często zarodniki wpadają przez okno. Ale jeżeli mamy rośliny doniczkowe, to przecież tam na ziemi w doniczce też od czasu do czasu jakiś listek opadnie. I to również będzie źródło kolejnych pleśni i bakterii. Bakterie zresztą też mogą się unosić w powietrzu. Mamy je na naszych rękach.
Bo bakterie są, jak już wiemy z tego odcinka, niemal wszędzie. Dlatego właśnie trzeba uważnie myć ręce przed jedzeniem i nie ma co marudzić, kiedy rodzice o tym przypominają. Kontynuujemy apetyczne pytania o pleśnieniu, psuciu i gniciu.
Jestem Wiki i mam 7 lat. Dlaczego niektóre rzeczy pleśnieją, a inne nie?
No to jest dobre bardzo pytanie. Bakterie i grzyby, jak powiedziałam, często razem rozkładają gruszkę czy marchewkę, ale czasami walczą ze sobą. Niektóre produkty spożywcze są łatwiejsze dla bakterii, a inne są łatwiejsze dla grzybów. No dobrze, to co jest łatwiejsze dla grzybów? Owoce. Owoce to naprawdę jest wyśmienite źródło pożywienia dla grzybów. One potrafią szybko się rozrosnąć na warzywach, na owocach, na pokarmie roślinnym.
To chyba przydarzyło się każdemu z nas, że gdzieś tam zapomnieliśmy o marchewce, ona rzucona w kąt, zapomniana, została napoczęta przez grzyby. Po czym to poznamy? Po takim białym meszku albo rozlanych, ciemnych plamach. To jest właśnie znak, że grzyby nas uprzedziły w jej konsumpcji.
Natomiast jeżeli chodzi o pokarmy pochodzenia zwierzęcego, to najczęściej bakterie są szybsze. Notabene, jeżeli za długo trzymamy mięso, nawet w lodówce, to ono zaczyna brzydko pachnieć. A już jak nie w lodówce, to natychmiast zaczyna brzydko pachnieć. To jest związane właśnie z rozkładem bakteryjnym. Mięso się różni składem od pożywienia roślinnego, bo zawiera dużo więcej tłuszczy i białek. To jest dla grzybów troszeczkę bardziej skomplikowane do rozłożenia, a bakterie są szybkie i przede wszystkim tworzą tak zwany biofilm, czyli potrafią tworzyć takie różne śluzy i pokrywać całą powierzchnię, uniemożliwiając wejście grzybom. Wobec tego bakterie czasami, w szczególności na tych swoich ulubionych pokarmach, takich jak na przykład właśnie pokarmy mięsne, po prostu są szybsze.
Czyli grzyby poznajemy po tym, że widać je, prawda? Bo one się rozrastają. Jest ta grzybnia, czy właśnie mamy jakiś taki zieloną pleśń na jogurcie, który zostawiliśmy na przykład w lodóweczce, a po działalności bakterii to co, bardziej się tak zapada to jedzenie w sobie?
Bardziej śmierdzi przede wszystkim i pojawiają się takie plamki kolorowe. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że są takie drożdże, które bardzo przypominają swoim wyglądem bakterie. Nawet bez mikroskopu czasami, nawet mykolog nie jest w stanie powiedzieć, co jest drożdżem, a co jest bakterią. Jest taki jeden sposób na oko, że jeżeli plamka, którą widzimy rozrastająca się na jakimś właśnie pokarmie czy podłożu, jest taka mętna, matowa, to raczej drożdże, a jeżeli błyszcząca, to najprawdopodobniej bakterie. Bierze się to stąd, że tak jak powiedziałam, bakterie tworzą tak zwany biofilm, czyli wydzielają bardzo dużo śluzów. I te śluzy są takie błyszczące. Natomiast grzyby tego raczej nie robią, bardzo nieliczne.
Młode umysły mają jeszcze pytania związane z temperaturą i tempem gnicia. I to dwa.
Jestem Staś i mam 9 lat. I mam pytanie, dlaczego rzeczy w lodówce pleśnieją wolniej?
Dzień dobry. Mam na imię Ronek, mam 7 lat i chciałbym się dowiedzieć, czemu jabłko staje się brązowe po miesiącu lub dwóch w chłodnej temperaturze?
Dobre pytanie. Tak się zastanawiam nad tym brązowieniem jabłek w chłodnej temperaturze. Czasami nie brązowieje. Bardzo długo nie brązowieje. Wydaje mi się, że w tej chwili są tak dobre metody przechowywania owoców, że nawet po 2 miesiącach może nie zbrązowieć. Dlaczego? Dlatego, że organizmy mają swoje optima temperaturowe, w których się najlepiej rozwijają. Powiedzieliśmy o tym, że grzyb ma takie nożyczki, którymi tnie skomplikowane związki. Te nożyczki to tak zwane enzymy trawienne. I teraz każdy taki enzym, takie nożyczki, po prostu działa dobrze w określonej temperaturze. I najczęściej taką optymalną temperaturą do działania takich właśnie nożyczek chemicznych jest temperatura 20 paru stopni. Wobec tego, jeżeli zostawimy jabłko na parapecie, to wtedy rzeczywiście pojawia się plama ciemna bardzo szybko. Natomiast w niskiej temperaturze niektóre z tych nożyczek w ogóle nie chcą działać, albo tworzą się inne nożyczki, które powiedzmy Taka analogia, że będą tępe. Wobec tego wszystko się będzie działo dużo wolniej.
Czyli w lodówce bakterie i grzyby mają zwykle utrudnione zadanie, chociaż istnieją też organizmy tak zwane psychrofilne, zimnolubne powiedzielibyśmy, takie, które lubią właśnie niskie temperatury i chętnie pożywią się naszym białym serem albo śmietanką, zostawiając charakterystyczne fioletowe plamki. Lekcja z tego jest taka, że jeśli ty, drogi młody umyśle, nie masz akurat apetytu na ten serek z lodówki, to z pewnością znajdzie się ktoś inny, kto chętnie zje go przed tobą, więc może nie ma co czekać, nie ma co zwlekać, lepiej zjadać szybko i jak najmniej marnować.
Lamu, to my tu zadajemy pytania i to jest super!
Cześć, jestem Matynda, mam 5 lat i chciałam się zapytać, dlaczego kupy psa zmieniają kolor po jakimś czasie na biały?
A, to wspaniałe pytanie. Właściwie są dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, jeżeli psia kupa nie zostanie wyrzucona, jak powinno być, tylko ktoś po prostu nie zauważył, że pies zrobił kupę i zostawił ją na trawniku, nie polecamy tego robić, należy wyrzucić kupy. No ale jeżeli została i mamy ciepły, wilgotny dzień, to taka kupa pokryje się w ciągu 2 dni na pewno, a może w ciągu 1, takim białym futerkiem. To białe futerko to grzyby z rodzaju mukor, które korzystają z tego, że kupa jest bogata w tłuszcze, w związki organiczne, w tak zwane węglowodany, czyli cukry. Jest po prostu smaczna bardzo dla grzybów.
Smaczna kupka. No cóż, wam powiem, różne są gusta w przyrodzie.
Zarodniki tych grzybów cały czas krążą w powietrzu, więc jeżeli taki zarodnik padnie przypadkiem na kupę, a nie na trawkę nieopodal, to natychmiast zaczyna się rozrastać. Pleśniaki, czyli właśnie rodzaj mukor i kuzyni tegoż, one po prostu rosną właściwie na naszych oczach. Wobec tego po kilku godzinach możemy dostać właśnie taką białą kupę. Ale jeżeli taka kupa zostanie długo w jednym miejscu, przyjdą najpierw grzyby, wykorzystają to, co jest smaczne, kupa zacznie schnąć, dojdzie do jej mineralizacji, to najczęściej robi się właśnie biała i zupełnie krucha i się potem rozsypuje w pył. To już jest bardzo stara kupa. Na taką biel to musimy już czekać dobrych kilka miesięcy.
A gdybym taką kupę wsadziła do lodówki, świeżutką?
Dobre pytanie. Niezbyt apetyczne, muszę przyznać, ale to jest tak, że w tej kupie jest bardzo dużo bakterii. I myślę, że mimo, że część z nich zostanie zahamowana w swoim rozwoju, to nie wszystkie. Czyli kupa dalej się będzie rozkładała i jakieś grzyby, na pewno drożdże i bakterie dalej będą działać. Nie róbmy tego.
No nie róbmy tego w domu. Rodzice dostaliby zawału, gdyby znaleźli w lodówce psią kupę. Nawet naukowa ciekawość ma swoje granice. Niestety. Młode umysły, dziękujemy za ten wspaniały wywiad i dziękuję wam sama Marta Wrzosek.
Droga Ewo, Tamaro, Wiki, Stasiu, Romku, Matyldo, zadaliście wspaniałe pytania, które dla mnie były interesujące i powiedziały mi nowe rzeczy też o świecie, których jakoś nie zauważałam wcześniej. To, czym się do tej pory zajmowałam, to rzeczywiście tym, jakie pleśnie pojawiają się w lodówkach. O kupach w lodówkach albo o samym gniciu nigdy się tak głęboko nie zastanawiałam, także teraz miałam tą okazję dzięki waszym pytaniom.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Pora w tym odcinku na sekcję muszą. Reporterka Ania spotkała się w sprawie much w waszym imieniu z profesorem Krzysztofem Szpilą, biologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nazywam się Tosia i mam 6 lat. Czy muchy mają, tak jak my, organy wewnętrzne, na przykład jak wątroba, mózg i serce?
Tosiu, tak, muchy mają narządy wewnętrzne, takie jak mózg i serce. Ale ich plan budowy jest inny niż u ludzi. Przede wszystkim muchy, tak jak też pająki, wije czy skorupiaki, mają szkielet zewnętrzny, który zamyka wszystkie narządy w swoim wnętrzu. No to jest inaczej niż u ludzi, gdzie elementy szkieletu u nas ukryte są we wnętrzu ciała. Serce muchy ma postać długiego worka, przewodu z wieloma otworami, przez które wpada do niego płyn nazywany hemolimfą. Ten płyn przy skurczu serca wylewa się do wnętrza ciała owada i omywa wszystkie ważne narządy.
Taka hemolimfa przenosi substancje odżywcze, komórki układu odpornościowego czy produkty przemiany materii. Ale, co ciekawe, nie transportuje tlenu potrzebnego do oddychania. Nie ma czerwonego koloru jak ludzka krew. Ale przecież mucha też potrzebuje w swoim wnętrzu tlenu. Jak ona to robi? Otóż pobiera go za pomocą narządów bardzo przypominających pewną maszynę wykorzystywaną częściej lub rzadziej w każdym domu. Ta maszyna ma długą rurę, którą mocno zasysa brud do środka. Już pewnie wiecie, o co chodzi.
Za transport tlenu u muchy i innych owadów odpowiadają przewody, tchawki, budową przypominające rurę od odkurzacza, doprowadzające tlen do każdej najmniejszej komórki ciała. Z kolei mózg muchy jest niewielki i składa się z kilku węzłów i, co jest ciekawe, największy węzeł nerwowy u muchy znajduje się w tułowiu, a nie w głowie.
Ha, czyli w pewnym sensie mucha najsilniej myśli nie głową, ale... No, już sami wiecie, czym reporterka Ania dopytuje.
To jeżeli krew muchy nie jest czerwona, to jaki ma kolor?
Przezroczysto-zielonkawy.
A więc mucha ma układ krwionośny, ma mózg, ale nie ma na przykład wątroby. Pomimo tego, że jest bardzo drobnym organizmem, wciąż jednak potrzebuje oczyszczać ten swój organizm z pewnych niepożądanych substancji. A u nas właśnie głównie wątroba jest do tego zatrudniona. U much za takie oczyszczanie odpowiada układ wydalniczy i, uwaga, cewki Malpighiego, zlokalizowane na granicy jelita środkowego i końcowego, co wskazuje na to, że owszem, mucha ma jelita. O muchach dowiemy się dziś więcej za sprawą kolejnych wnikliwych pytań. Antku, prosimy.
Cześć, jestem Antek, mam 6 lat i chciałam zapytać, z czego się składa organizm muchy?
Antku, co może być zaskakujące, organizm muchy ogólnie składa się z podobnych związków jak w przypadku naszego ciała, no i generalnie wszystkich innych żywych organizmów, czyli składa się z białek, tak zwanych węglowodanów i DNA. To podobieństwo składu ciała jest jednym z dowodów na wspólne pochodzenie wszystkich żywych organizmów żyjących na Ziemi.
Czyli w podstawowym sensie wszyscy jesteśmy do siebie podobni. My do muchy, mucha do śpiewających kukułek czy drapieżnych tygrysów, a w ogóle to także jesteśmy nawet podobni do ryby i w ogóle całego życia na Ziemi. Czy to nie jest ciekawe?
Natomiast cechą, jeżeli chodzi o skład budowy muchy, jej charakterystyczną cechą jest to, że jej powierzchnia ciała jest zbudowana z chityny. Jest to bardzo wytrzymała, elastyczna substancja i co też jest bardzo ciekawe, że jest ona także głównym budulcem ciała, pokryw ciała, także u grzybów.
I proszę, kolejne podobieństwo, tym razem mucha z muchomorem. Moim zdaniem szczególnie pięknie te chitynowe pancerzyki prezentują się na muchach zielonych. A kiedy przyjrzycie się innym owadom, na przykład różnym żukom, to zauważycie, jak wiele z nich ma właśnie takie piękne, twarde, chitynowe, lśniące pancerzyki.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Muchy mają styl, trzeba im to przyznać. Niesamowity styl latania. Oto zjawisko pyta Franek.
Nazywam się Franek i mam 13 lat. Dlaczego mucha lata w tak chaotyczny sposób? Czy ma wyznaczoną jakąś trajektorię?
Franku, lot muchy jest tylko z pozoru chaotyczny. To, co nam się wydaje chaotycznym ruchem, to jest lot patrolowy. W jego trakcie mucha przeszukuje narządami zmysłów otaczające środowisko w poszukiwaniu różnych zasobów, pokarmu dla siebie i potomstwa, wody, partnerów. U much, muchówek obserwujemy też loty godowe, muchy tworzą skupienia, w których dobierają się w pary. Dość często obserwuje się zjawisko po angielsku nazywane hilltopping, czyli samce much z okolicy zbierają się na szczycie najwyższej góry pagórka i tam oczekują na przylatujące samice. Gromadzenie się i wędrówka w górę rozpoczyna się od wczesnych godzin rannych. Na szczycie samce rywalizują, przeganiając się wzajemnie i z reguły to ten najsilniejszy, największy samiec zajmuje centralną pozycję i do tego skupiska przylatują samice, które następnie kopulują z tymi wybranymi najbardziej sprawnymi, najsilniejszymi samcami. I to zjawisko obserwujemy niezależnie w wielu liniach ewolucyjnych muchówek.
Walki much na wzgórzach o względy samic. To musi być niezły spektakl do oglądania. Dobrze zbadane są też loty patrolowe, te wykonywane w celu obserwacji otoczenia lub poszukiwania pokarmu. Oprócz tego muchy wykonują loty kierunkowe i to na długich dystansach, słuchajcie.
W drugiej połowie XX wieku prowadzono liczne doświadczenia na ten temat. One z reguły były związane z problemami sanitarno-epidemiologicznymi, ale gdzieś za tym też kryło się potencjalne zastosowanie muchówek jako wektorów broni biologicznej. I tam między innymi dowiedziono, że takie muchy średniej wielkości mogą w ciągu tygodnia przelecieć około 40 do 60 kilometrów.
40 do 60 kilometrów. Ilu z nas pokonuje tyle kilometrów tygodniowo na nogach? Czyżby muchy rzucały nam właśnie sportowe wyzwanie?
Były też takie informacje z badaczy japońskich, którzy twierdzili, że obserwowali całe roje much, które przelatywały z Korei do Japonii lub w kierunku przeciwnym. A to jest ten ponad 100 kilometrów dystans. O wędrówkach much pisał też nasz znany poeta Jan Brzechwa. W pierwszej linijce wiersza Pali się znajdziemy informację, leciała mucha z Łodzi do Zgierza. Znaczy, oczywiście tu jest taki ukryty żart, bo tabliczka oznaczająca już granicę miasta Łodzi jest bardzo blisko. Znaczy, oba miasta ze sobą sąsiadują. Aczkolwiek z centrum Łodzi do centrum Zgierza to też są już dziesiątki kilometrów. Ale tak dokładnych danych Brzechwa już nie podał.
Powoli stajemy się specjalistami w zakresie wiedzy o muchach i kontynuujemy ten temat ze sprawą Krzysia.
Jestem Krzysiu i mam 5 lat. I całe muchy muszą mieć krew, żeby przynosić jaja.
Krzysztofie, więc żeby jaja rozwinęły się w odwłoku muchy, musi ona spożyć wartościowy, zawierający dużo białka pokarm. I może być tym pokarmem krew, mogą być to substancje pochodzenia roślinnego, ale wiele gatunków much przylatuje na różnego rodzaju przykre dla nas w odbiorze substancje, takie jak odchody, jak ciała martwych zwierząt i tam się pożywia, właśnie poszukując tego pokarmu o dużej zawartości białka. Co ciekawe, robią to nie tylko gatunki padlinożerne, czyli takie, których larwy rozwijają się w ciałach martwych zwierząt, ale także często gatunki pasożytnicze, o zupełnie innej strategii życiowej. I ich samice także masowo przybywają na zwłoki, pożywiając się produktami rozkładu, czy też tą wspomnianą krwią. Zarówno ciała martwych zwierząt, padlina, jak i odchody to są dla wielu grup organizmów bardzo atrakcyjne źródła pokarmu.
Zanim wszyscy krzykniemy ble, fuja, to pamiętajmy, że biologia potrafi być owszem czasami obrzydliwa, ale przecież z naszej perspektywy. Mówiliśmy już, jak smakowita jest kupa dla grzyba, a dla much czy innych owadów na przykład będzie to padlina. Dzięki temu nic w przyrodzie się nie marnuje. Zauważyliście pewnie, że muchy potrafią się zlecieć szybko i licznie. To dlatego, że...
One mają bardzo czułe zmysły, które wykrywają nawet śladowe ilości produktów rozkładu i tam masowo przybywają. Też jakby ten rozkład i zasiedlanie tego typu substratu przebiega błyskawicznie, dlatego że one są tak cenne. Większość tych gatunków dominujących na tego typu substratach ma te narządy zmysłu, które właśnie pozwalają na błyskawiczne wykrycie, zasiedlenie i wykorzystanie tych substratów przez rozwijające się larwy.
A czy wiemy, ile jaj może złożyć taka pojedyncza mucha? Ile takich muszych larw może po prostu żyć potem w tym jednym miejscu naraz?
Podam dane dla muchówek z rodziny Kaliforidae, czyli plujkowatych, czyli tych najpospolitszych much padlinożernych. Jedna samica w ciągu całego życia może złożyć około 2000 jaj. Natomiast to się nie dzieje jednorazowo. Ona każdorazowo składa około 100-200 jaj w formie takich pakietów.
Całkiem sporo rodzeństwa od jednej mamy i jeszcze większe przedszkole na kupie.
Tak, tym bardziej, że wiele takich samic odwiedza taki substrat i to znika błyskawicznie.
O muchach wiemy już całkiem dużo, a Julek ma jeszcze pytanie o inne owady.
Mam na imię Julek i mam 7 lat. Chciałabym się zapytać, dlaczego kowal bez skrzydły się łączył?
Przypomnijmy szybko, czym jest kowal bez skrzydły. Na pewno większość z Was tego pluskwiaka zna z obserwacji podwórkowych. Pod jedną z potocznych nazw, takich jak tramwajarz, moskalik, doktorek, to te czerwone owady z czarnymi kropkami, trójkątami, które często poruszają się połączone właśnie w takie dwa osobniki, niemalże jak wagon tramwaju, podczepione jeden do drugiego. O co w tym chodzi?
Julku, połączone kowale to są pary rodziców. No, które starają się o dzieci. W trakcie połączenia pan kowal, czyli samiec w terminologii biologicznej, przekazuje swój materiał genetyczny pani kowalowej, czyli samicy. Takie działanie w biologii nazywamy kopulacją.
Miłość dzieje się na naszych oczach, a jak długo takie zbliżenie bez skrzydłych kowali może trwać?
To może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, no bo ten proces przekazywania nasienia po prostu u tych gatunków tak długo trwał.
Nawet kilka godzin, wow. Tak. Czyli jakbyśmy widzieli takie kowale, to nie przeszkadzać im, nie rozdzielać, bo one właśnie zajmują się czymś bardzo ważnym, czyli przedłużaniem gatunku.
Zdecydowanie.
Ważna sprawa, kowalom bezskrzydłym nie przeszkadzamy. Zostawiamy je w spokoju. Tosiu, Antku, Franku, Krzysiu, Julku, dziękujemy Wam za te cudowne pytania. I to już wszystko w pierwszym odcinku LAMU sezonu 2026. W tym roku przesłaliście ponad 700 pytań, prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Dziękujemy za każde, choć nie wszystkie i nie od każdego młodego umysłu damy rady zmieścić w odcinkach, ale Wasze zaangażowanie, pasja, dopytywanie o LAMU są cudowne, dziękujemy i bardzo się cieszymy, że audycja, w której to Wy zadajecie pytania, jest dla Was tak ważna. W kolejnym odcinku między innymi...
Czy lemury są lewo czy prawo łapne?
Jak kurczak oddycha w jajku?
Jak bocian wie, dokąd ma lecieć?
Oj, będzie się działo. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.